Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Przeżywanie Wielkiego Tygodnia, idąc za Jezusem nie tylko z sercem wzruszonym, oznacza uczenie się wychodzenia z ograniczeń samego siebie, powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas pierwszej audiencji generalnej.
Papież akcentował, że w Wielkim Tygodniu przeżywamy szczyt planu miłości Boga do człowieka, kiedy to Jezus dobrowolnie oddaje swoje życie za każdego z nas. Oznacza, że jest to też nasza droga, dodał Franciszek.
Ojciec Święty podkreślał, że bieżący tydzień powinien być dla nas czasem wyjścia na spotkanie ku naszym braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują zrozumienia, pocieszenia i pomocy.
Wielki tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan, by otworzyć drzwi naszych serc, naszego życia, naszych parafii, ruchów, stowarzyszeń i wyjść na spotkanie innych, stać się bliskimi dla innych, aby nieść światło i radość naszej wiary. Zawsze wychodzić, czyniąc to z miłością i czułością Boga, z szacunkiem i cierpliwością, wiedząc, że my dajemy nasze ręce, nogi, serca, ale wówczas to Bóg je prowadzi i czyni owocnymi wszelkie nasze działania i trudy.
Ojciec Święty Franciszek skierował swoje słowo także do pielgrzymów z Polski. W naszym ojczystym języku słowa papieża odczytał jeden z kapłanów.
Saluto i pellegrini polacchi.
Pozdrawiam polskich pielgrzymów.
Cari fratelli e sorelle.
Drodzy bracia i siostry, jutro rozpoczynamy Triduum Sacrum. W liturgii będziemy na nowo przeżywali tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Starajcie się w tych dniach wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą logikę, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości i darowania siebie, przynoszącą życie.
Ma quella dell'amore e del dono di sé che porta vita. Dio vi benedica.
Niech Bóg wam błogosławi.
Podczas swojej pierwszej audiencji generalnej papież akcentował, że z wielką wdzięcznością i czcią przejmuje dziedzictwo Benedykta XVI. Zapewnił, że po Wielkanocy będzie kontynuował katechezy poświęcane obchodom roku wiary.
Po skandalicznej obronie osoby wulgarnie obrażającej Ojca Świętego, profesor Zofia Kolbuszewska, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, złożyła rezygnację ze stanowiska.
Decyzję podjęła wskutek wielkiego oburzenia na podpisanie przez nią listu w obronie Ewy Wójciak, szefowej Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, która w skandalicznych słowach obraziła papieża Franciszka.
Stanowczo zaprotestowali studenci KUL, przedstawiciele 12 organizacji studenckich działających na uczelni. W liście otwartym do profesor Zofii Kolbuszewskiej wyrazili głęboki smutek i zaniepokojenie jej podpisem w obronie osoby, która w wulgarny sposób lżyła z Ojca Świętego.
Studenci w liście pytają, czy takie zachowanie ma być wzorem katolickiej postawy dla nas i naszych koleżanek i kolegów. Władze Katolickiego Uniwersytetu wyraziły ubolewanie i odcięły się od postawy profesor.
Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy, na podstawie których minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie o reorganizacji sądów rejonowych za konstytucyjne. Wyrok był niejednogłośny. 4 z 15 sędziów złożyło zdanie odrębne. Skargi do Trybunału złożyli posłowie, głównie PSL-u i Krajowa Rada Sądownictwa.
Niepokoi nas, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego zawierają coraz więcej zdań odrębnych, akcentuje Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dodał, że nadal uważają, że decyzja o likwidacji sądów jest nieracjonalna i pogarsza dostęp do sądów.
Wyroki Trybunału są ostateczne, więc przyjmujemy z szacunkiem to, że Trybunał zajął takie stanowisko. Z drugiej strony z niepokojem obserwuję to, że coraz więcej orzeczeń Trybunału spotyka się z dużą liczbą zdań odrębnych. Z pewnością nie jest to zjawisko dobre. Nawet jeżeli zgodzi się z Trybunałem, że jest to posunięcie zgodne z Konstytucją, to my cały czas nie zmieniamy zdania, że było to posunięcie nieracjonalne, czyli te kilka milionów obywateli, którzy mieszkają w obszarze wymiarze właściwości zlikwidowanych sądów, będą teraz miały dłuższą drogę do sądu, bo będą dłużej czekały na swój termin rozprawy.
Przypomnijmy, od stycznia decyzją ministra Jarosława Gowina 79 najmniejszych sądów rejonowych o limicie etatów do 9 sędziów włącznie zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek.
PiS sprzeciwia się likwidacji sądów rejonowych i zapowiada poparcie dla obywatelskiego projektu przywracającego wcześniejszą strukturę sądów, poinformował szef klubu PiS poseł Mariusz Błaszczak.
Prawo i Sprawiedliwość jest konsekwentne w sprawie sądów. My jesteśmy przeciwni likwidacji i oczywiście poprzemy obywatelski projekt, tak jak to robiliśmy dotychczas. Realnie jesteśmy przeciwni polityce rządu koalicji PO-PSL polegającej na likwidacji Polski powiatowej, bo to nie tylko sądy rejonowe są likwidowane, ale także posterunki policji, ale także urzędy pocztowe, likwidowane są szkoły czy połączenia PKS-u. Uważamy, że to jest błędna polityka i zwracamy uwagę na to, że jest to polityka rządu koalicyjnego. Przecież Janusz Piechociński jest zastępcą Donalda Tuska.
Deklarację poparcia obywatelskiej ustawy wyraziła także Solidarna Polska.
Komisja Europejska odblokowała fundusze Unii Europejskiej na polskie projekty drogowe, ale nie na wszystkie.
Minister transportu Sławomir Nowak stwierdził już, że polskie środki na budowę dróg są bezpieczne. Jednak trzy projekty w dalszym ciągu są przedmiotem postępowań karnych.
Polskie władze zdecydowały o wycofaniu wniosków o płatności. To oznacza, że będą one wstrzymane do czasu wyjaśnienia.
Poseł Krzysztof Tchórzewski, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, zwraca uwagę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapłaciła 3,5 miliarda złotych oskarżonym firmom, natomiast Komisja Europejska nie zrefinansuje tych środków, co odbije się na budowie innych dróg.
Znamy szybkość działania polskich sądów, więc trzeba założyć, że może to nawet kilka lat się sprawa ciągnąć w zakresie rozstrzygnięcia winni i niewinni. Więc tak naprawdę z obrotu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyskakuje 3,5 miliarda złotych, które no, są potrzebne na uzupełnianie wkładu własnego z jednej strony na robotę ze środki unijne, a z drugiej strony no, Unia zwraca dopiero, jak widzimy, po zrealizowaniu zadania, kiedy uzna, że ono zostało dobrze zrealizowane. Więc jest to cios finansowy bardzo poważny.
Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska wstrzymała refundację na inwestycje realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach dwóch programów unijnych. Według Komisji przy współfinansowanych z funduszy inwestycjach mogło dochodzić do nieprawidłowości polegających na zmowie przetargowej wykonawców.
Najprawdopodobniej rządzący chcą wciągnąć Polskę za uszy do strefy euro, akcentuje poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk.
Podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk odniósł się do kwestii referendum w sprawie wprowadzania euro w naszym kraju.
Szef rządu podkreślał, że chce znaleźć porozumienie w Sejmie na rzecz zapisów konstytucji, iż referendum może zdecydować o ostatecznym przystąpieniu Polski do strefy euro. Wcześniej premier nie widział potrzeby przeprowadzenia referendum.
Wczorajsza deklaracja premiera jest próbą wciągnięcia PiS-u w rozmowy dotyczące zgody na przystąpienie do strefy euro, mówi Zbigniew Kuźmiuk.
Premier cały czas poszukuje jakiegoś sposobu, który umożliwiłby zmianę prawa krajowego, w tym konstytucji, aby rzeczywiście no, zadeklarować publicznie, że Polska jest gotowa od strony przepisów prawnych do wejścia do strefy euro. Pogląd Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie nie uległ od lat zmianie. Otóż my uważamy, że najpierw w tej sprawie powinno być referendum, a dopiero jeżeli wynik tego referendum będzie na tak, to wtedy w oczywisty sposób jesteśmy gotowi uczestniczyć w zmianach konstytucji. Nigdy odwrotnie. To jest taka próba właśnie wciągnięcia Prawa i Sprawiedliwości w rozmowy dotyczące zgody na przystąpienie do strefy euro.
Poseł dodaje, że najprawdopodobniej rząd chce wciągnąć Polskę do strefy euro, by uciec od odpowiedzialności za przyszłość gospodarki naszego kraju.
Kontynuowanie tej dyskusji o przystąpieniu Polski do strefy euro w świetle tego, co się w samej strefie dzieje, a w szczególności jeżeli chodzi o te wydarzenia na Cyprze, no pokazują, że najprawdopodobniej rządzący nie mają już innego wyjścia i próbują wciągnąć niejako Polskę za uszy do strefy euro, żeby uciekać od odpowiedzialności za wszystko, co się w Polsce w przyszłości będzie w gospodarce i finansach publicznych działo. I na to nigdy nie wyrazimy zgody. uważamy, że strefa euro na tyle uległa zmianie, że to, co zostało zapisane w traktacie akcesyjnym naszego kraju, nie ma już dla Polski mocy wiążącej.
W Rosji trwają zmasowane kontrole organizacji pozarządowych.
Dziś skontrolowano broniącą praw człowieka Human Rights Watch i antykorupcyjną Transparency International. Wcześniej podobna kontrola przeprowadzona została między innymi wobec Stowarzyszenia Memoriał, które dokumentuje zbrodnie stalinowskie.
Zdecydowaną reakcję w tej sprawie podjął już niemiecki MSZ. Natomiast polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dość lakonicznie poinformowało, że minister Radosław Sikorski podziela zaniepokojenie akcją rosyjskich władz.
Cieszy to, że kraje zachodnie zaczynają dostrzegać to, co się dzieje w Rosji. Niepokoi jednak brak zdecydowanej reakcji polskiego rządu, akcentuje były wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.
My nie oczekujemy, aby rząd polski szedł na jakąkolwiek wojnę z Rosją. Przede wszystkim oczekujemy uczciwej informacji, jak wyglądają relacje polsko-rosyjskie, jak wygląda sytuacja w Rosji, że jest to właśnie kraj odchodzący od demokracji, że jest to kraj skorumpowany w tej chwili. Tego oczekujemy od strony Polski i oczekujemy, że strona polska wreszcie wykorzysta ten klimat zmieniający się na Zachodzie i przyłączy do wspólnego działania na rzecz jednak demokratyzacji Rosji. To może być bardzo długi okres, no ale powinniśmy jako kraj najbliżej położony Rosji, jako sąsiad rosyjski, najbardziej zabiegać o to, żeby świat jednak podejmował wysiłki nie pozwalające Rosji stać się absolutnie totalitarnym, autorytarnym krajem.
Organizacje, które otrzymują dofinansowanie z zagranicy, są uznawane w Rosji za zagranicznych agentów, tłumaczy Witold Waszczykowski.
Ciągle rośnie liczba prześladowanych chrześcijan na świecie. Już teraz mówimy o ponad 100 milionach prześladowanych wyznawców Chrystusa.
Przeciwko prześladowaniom religijnym w Pakistanie w Brukseli protestowała grupa chrześcijan. O szczegółach z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
Na placu luksemburskim przed Parlamentem Europejskim w Brukseli protestowała delegacja chrześcijan z Pakistanu przeciwko prześladowaniom religijnym w ich kraju. Domagano się przede wszystkim zniesienia praw niesłusznego oskarżania chrześcijan o bluźnierstwo oraz zainteresowania się problemami tych, którzy z powodu swojego wyznania muszą zginąć czy też cierpieć niewinnie poprzez wtrącenie do więzienia lub policyjny areszt. Chrześcijanie z Pakistanu podpisali petycję zaadresowaną do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Catherine Ashton, w której alarmują komisję m.in. o rabunkach muzułmanów, paleniu chrześcijańskich domów, drastycznych mordach, podpalanych kościołach oraz religijnej nietolerancji w ich kraju. Sygnatariusze domagają się równych praw oraz swobody wyznania dla mniejszości religijnych w Pakistanie. W Pakistanie kościoły są podpalane, a Biblie palone. W dzisiejszych czasach takie sytuacje występują tam na porządku dziennym. Chciałbym zwrócić się do Parlamentu Europejskiego z pytaniem, dlaczego pozostawiono tam chrześcijan samym sobie, powiedział biskup z Pakistanu Arshad Kokar. Złożono na moje ręce petycję podpisaną przez bardzo wiele osób. Przekażę ją wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton, która jest odpowiedzialna za unijną politykę zagraniczną. Powinna ona podjąć szersze działania w sprawie ustawy dotyczącej bluźnierstwa, której ofiarami stało się wielu chrześcijan w Pakistanie, zapewnił holenderski eurodeputowany Peter Van Dalen. Bardzo ważne jest to, że petycję kończy apel do władz Pakistanu, w którym czytamy, że jeśli rząd Pakistanu nie jest w stanie chronić mniejszości religijnych, ich miejsc kultu oraz zagwarantować przestrzegania praw człowieka, Unia Europejska nie może udzielić Pakistanowi dostępu do ogólnego systemu preferencji GSP+, dopóki sytuacja w zakresie przestrzegania praw człowieka, a także ustawy dotyczącej bluźnierstwa nie zmieni się, co jest główną przyczyną prześladowania mniejszości religijnych i zabijania niewinnych ludzi. Dla Radia Maryja z Brukseli, Dawid Nachajowski.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.